Zaproszeni naukowcy różnych dziedzin dzielili się swoją wiedzą na temat tożsamości płciowej i transseksualizmu. Proszę księdza, i moja taka refleksja. Dyskutujemy, a tak mało wiemy. Ja sama wyszłam bardzo zadowolona, że uczestniczyłam w tej konferencji, bo bardzo poszerzyłam moją wiedzę. I zastanawiałam się, i to już jest pierwsze pytanie, według jakich kryteriów ksiądz zapraszał prelegentów? Jaki to był klucz?
Ponieważ to była konferencja międzynarodowa, zasadniczo takie trzy elementy mi się jawiły jako istotne. Jedna perspektywa to jest to pytanie, które mi często stawiali przedstawiciele mediów, mianowicie co robi transseksualizm na Wydziale Teologicznym? A więc perspektywa spojrzenia teologicznego, kulturowego. No i tu byli przede wszystkim goście zagraniczni, choć był także przedstawiciel Kościoła Katolickiego, ksiądz biskup profesor Wróbel. W drugim bloku było spojrzenie od strony genetyki, biologii, no i nauk społecznych, no bo myślę, że trzeba opisać zjawisko i myślę, że wiele problemów rodzi się z tego, że mamy bardzo mało wiedzy, a jak mamy mało wiedzy, zaczynamy stygmatyzować, zaczynamy brać część za całość i tak dalej, i tak
jak
dalej.
Do tego jeszcze się dołożą nasze lęki?
Dokładnie, to wtedy mamy problemy
materiał wybuchowy.
I krzywdzenia ludzi i atakowania ludzi zamiast z zobaczenia ich jako ofiary albo jako tych, którzy zmagają się z problemem. No i trzecia grupa, czy ten trzeci blok, to był blok prawny i elementy psychologii. Także myślę, że paleta była prawie cała rozpisana, choć jeden mankament mieliśmy na konferencję. Nie udało nam się zaprosić samych zainteresowanych, czyli transseksualistów. Ale się poprawimy.
Przede wszystkim chodziło o to, żeby przekazać najnowsze badania naukowe właśnie z tych różnych dziedzin, które mogłyby nam odpowiedzieć na pytanie, co kształtuje tożsamość płciową. I mówiąc skrótem, nauka czy kultura?
Dokładnie. I myślę, że to postawienie tej alternatywy pokazuje, że nie bardzo wiemy, w którym miejscu jesteśmy. Jedni próbują dogmatyzować, próbują stworzyć tezy w oparciu o jakieś tam wytyczne kulturowe czy wypracowane schematy myślowe. Inni mówią, że jest to produkt czysto biologiczny, a myślę, że prawda jest gdzieś po środku albo jest o wiele bardziej złożona.
Natura czy kultura? Genetyka i hormony czy jeszcze coś więcej? To pytanie zadałam pani profesor Alinie Midro, genetykowi z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Proszę posłuchać, co pani profesor na ten temat powiedziała.
Ludzie się boją genetyki, bo sądzą, tak jak kiedyś sądzono, że genetyka wszystko determinuje. Ta informacja genetyczna, która jest zapisana w tej tak zwanej molekule życia, którą nazywamy DNA, kwas dezoksyrybonukleinowy, to jeszcze nie wszystko. Okazuje się, że ten DNA to tylko twardy dysk, którym zapisana jest informacja genetyczna, która występuje w każdej komórce jednakowa. A jeżeli DNA w komórce malutkiej ma długość 2 metry i musi się poskręcać i zmieścić, to jakość odczytywania tej informacji genetycznej i moment, w którym ta informacja będzie odczytywana, jest jeszcze uzależniony, w jaki sposób on jest ułożony i jak jest oprogramowany. Jest ogromne oprogramowanie tego materiału genetycznego i to się nazywa nadgenom, czyli epigenetyka. W tej chwili są poznawane mechanizmy działania epigenetyki. Ja kiedyś chciałam zostać psychologiem. Mama mnie namówiła na medycynę, bo możesz być psychiatrą. Ale zostałam żoną psychiatry i zostałam genetykiem, który moje pasje psychologa, moje pasje poznawania, funkcjonowania mózgu pozwala zaspokajać. Bo okazuje się, że nasze geny rozmawiają ze środowiskiem, a jak rozmawiają ze środowiskiem przez te oprogramowanie, to może wpływać na nasze funkcjonowanie, na nasze zachowanie. A jeżeli wpływa na nasze zachowanie, to musimy poszukać takich warunków środowiskowych, żeby nasz genom funkcjonował wspaniale i żebyśmy szli do naszych ideałów i do naszych wartości, które zostały przekazane nam od przodków. Uwierzyłam w epigenetykę w momencie, kiedy przeczytałam artykuł, że Amerykanie, którzy tworzyli obozy koncentracyjne dla Japończyków w Stanach Zjednoczonych, przyjęli Japończyków, a oni zaczęli tyć. Dlaczego Japończycy zaczęli tyć w obozie koncentracyjnym? Dlatego, że pozbawieni zostali swojej diety. zostali pozbawieni sytuacji dostosowania środowiska do genomu. Teraz o tym mówimy, teraz te mechanizmy poznajemy. I teraz to, że może środowisko wpływać na nasz gen, to jest również moment, że niektóre geny są uszkodzone, ale środowisko i nasz organizm potrafi to zablokować. I one nie odzywają się, nie są odczytywane. I teraz lecząc schorzenia genetyczne, musimy poszukiwać takich rozwiązań, które zablokują nam geny, które powinny być ciche, żeby nie działały.
Pani profesor, czy wiadomo, w jakim momencie i co kształtuje płeć również homoseksualizm i transseksualizm?
No nie prowadziłam tego typu badań, natomiast ja pokazywałam wykład, żeby udowodnić, że nasza płeć to jest element naszej tożsamości jako człowieka i jest kształtowana od momentu wniknięcia plemnika do komórki jajowej, bo plemnik, w zależności od tego, czy ma chromozom X, czy ma Y, może determinować płeć męską albo żeńską, a teraz wiemy, że plemnik również jest inaczej oprogramowany, w zależności od tego, czy ma Y, czy ma X. I jeżeli plemnik wnika do komórki jajowej, to następuje przegrupowanie oprogramowania genomu i inaczej funkcjonuje DNA, który jest pochodzenia ojcowskiego, a inaczej matczynego. I jeżeli są jakieś zaburzenia tego oprogramowania, to też mamy różne schorzenia. I dlatego ja uważam, że płeć jest determinowana od poczęcia. Oczywiście pracując w poradni genetycznej, to jestem zobligowana do analizy różnych kryteriów tak zwanych płci, czy pacjent, który się do mnie zgłasza, ma płeć chromosomową taką samą, czy, ale jeżeli nie, no to może mieć za mało jednego chromosomu X, to będzie zespół Turnera, a za dużo jeden X u mężczyzny zespół Klinefeldera. Czy na przykład mam dziewczynki, które przychodzą z pierwotnym brakiem miesiączki, a okazuje się, że robię kariotyp, dziewczynki fenotypowe mają Y, a jeżeli ten Y jest zmutowany, to wiem, że ona nie będzie miała dzieci, że inaczej się kształtują gonady, czyli te kryteria płci, powiedzmy, chromozomowej, genowej, chromatynowej, sprawdzamy płeć zewnętrznych narządów płciowych, wewnętrznych narządów płciowych, płeć gonadalna, płeć hormonalna itd., itd. W klinice można obserwować te różnice na różnym etapie. No i kwestia orientacji seksualnej. Tutaj jest kwestia dotycząca wyznakowania epigenetycznego na poziomie neuronów. I ta zgodność 20%, to pan profesor dzisiaj cytował, u bliźniąt jednojajowych może wskazywać, że mogą być zaburzenia na poziomie epigenetyki, czyli znakowania w zależności od płci pewnych elementów genomu. I również jest tutaj zmieniona reaktywność prawdopodobnie w okresie prenatalnym na hormony. Także ten mechanizm jeszcze do końca nie jest poznany, jeśli chodzi o homoseksualizm.
Według pani profesor płeć jest determinowana od poczęcia, ale czynniki środowiskowe mogą wpływać na nasze geny.
Jest to bardzo skomplikowane i muszę powiedzieć, że po wysłuchaniu całej konferencji jestem o wiele pokorniejszy w patrzeniu na tego typu zjawiska, ponieważ jeżeli się okazuje, że przy bliźniakach jednojajowych 20%, że tak powiem, dziedziczy te same skłonności, to pytamy, gdzie jest to 80%. To znaczy, że znakowanie przez środowisko, czy wpływ środowiska będzie bardzo znaczący. I to, co słyszeliśmy w wydaniu pani profesor, to jest najprostszy sposób opowiadania o zagadnieniach genetycznych, a nam się wydaje bardzo,
bardzo skomplikowane.
Oczywiście.
I widzimy, ile zależności.
Tak, dlatego ja śmiem nawet podejrzewać, że im bardziej będzie zaburzone środowisko, zwłaszcza środowisko rodzinne, to nam będzie niestety skutkować w obszarze odczuwania swojej płciowości kolejnymi zaburzeniami, bo nic się nie dzieje bezkarnie, zwłaszcza na poziomie zaburzania relacji z najbliższymi, relacji z matką czy relacji z ojcem.